Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Nasze copiątkowe spotkania dotyczą różnych aspektów odżywiania się. Dzisiaj nie pojemy dobrze, panie Michale, niestety, bo będziemy pościć.
Tak, dzień dobry. No trochę o poście, czyli o niejedzeniu.
Różne na ten temat czytałam artykuły, zresztą mam takie wrażenie, że przez lata różne teorie również się przewijają i zmieniają i nie wiadomo właściwie, jak do tego postu podejść. Pewnie pan też zna przypadki osób, które wzorem Jezusa Chrystusa poszczą 40 dni. Dla mnie jest to niepojęte. Oczywiście pijąc jakieś soki, wodę przede wszystkim, no i chwalą sobie. Nigdy nie próbowałam, nie wiem i też nie zamierzam.
Ja też nigdy nie próbowałem, więc też nie wiem, ale różne są opinie na ten temat. No i prawda jest taka, że post staje się czymś coraz bardziej chyba popularnym, można powiedzieć. To znaczy pewne jego odmiany. No, jest bardzo znana dieta dr Dąbrowskiej, prawda, którą trudno nie zakwalifikować do formy jakiegoś postu czy też głodzenia się, ale też bardzo modny jest tak zwany post przerywany w różnych odmianach, czy to 8-16, czy 5-2. Jakoś to później możemy rozwinąć, ale są to jakieś aktualne, powiedzmy sobie, takie trendy w żywieniu, szczególnie w tym takim pozanaukowym, bardziej związanym z trendami w internecie i modą.
No właśnie, pan raczej jest przywiązany do tego, co nauka mówi. Zresztą opiera się pan bardzo często na badaniach, a nie na wróżeniu z fusów, bo mam wrażenie, że część tych właśnie internetowych pomysłów na życie w ogóle to jest trochę taka czarna magia. Więc jak pan do tego podchodzi? Czy pan jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem, czy gdzieś pan jest po środku?
To znaczy, generalnie jeszcze jakieś zastrzeżenie chciałbym zrobić, że jeżeli chodzi o temat badań naukowych, to ich faktycznie jest dużo i jest też sporo badań, które dotykają kwestii postów. Natomiast prawda też jest taka, że znajdujemy się w radio, więc nie chciałbym też szczególnie tutaj krytykować dziennikarzy, czy też osoby, które są związane z pisaniem o zdrowiu, ale bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że wyciągane są takie główne tezy takiego badania, natomiast pomija się kontekst. W związku z tym, no nawet mógłbym powiedzieć coś takiego, że tak na marginesie, że na przykład naukowcy by powiedzieli, że opieranie się na badaniach poza kontekstem nie ma sensu, a dziennikarze by z tego wyjęli, opieranie się na badaniach nie ma sensu, prawda? To znaczy, to czasami idzie w tą stronę. Więc mamy sporo badań, które porównują, jakie efekty można uzyskać, szczególnie jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, stosując jakiś tam rodzaj postu, na przykład post przerywany, w stosunku do takich tradycyjnych metod gubienia tych kilogramów. I jakby metaanalizy to jest coś, nad czym ja się lubię opierać. Metaanalizy w życiu naukowym to są zazwyczaj, znaczy to zawsze są badania wielu badań, tak? Czyli po prostu metaanaliza zawiera w sobie wiele badań i są wyciągnięte wnioski z większej ilości publikacji. Jeżeli chodzi o metaanalizy dotyczące postu przerwanego w stosunku do tradycyjnych sposobów redukcji masy ciała, to tam wychodzi, że skuteczność jest bardzo, bardzo podobna.
Pytanie tylko, co się dzieje potem, tak?
No właśnie, a to strasznie trudno jest badać, prawda, w długie jakieś okresy czasu. Jeżeli chodzi o żywienie człowieka, to jest coś, co właściwie jest niebadalne, bo trudno sprawdzić, jak w długim okresie czasu na przykład wpływa na nasze zdrowie jakiś czynnik, skoro mamy dodatkowo milion czynników, które mogłyby na to zdrowie w jakiś tam inny sposób.
Czyli chodzi o to, że nie ma monitoringu takich osób i trzeba byłoby może zrobić właśnie takie badania, czyli monitorować każdego człowieka, który zdecydował się na taki rodzaj postu i zobaczyć przede wszystkim, czy nie będzie efektu jojo i jak ten organizm po takim długotrwałym poście funkcjonuje, bo przecież wraz z postem my się pozbawiamy też minerałów, substancji odżywczych, tego wszystkiego, czego potrzebuje nasz organizm.
No tak, tak. To znaczy, to też tak funkcjonuje w przypadku szczególnie jakichś głodówek, że my dokazujemy, jemy byle jak, nie zastanawiamy się nad tym, jemy sporo przetworzonej żywności i później któregoś dnia nachodzi nas taka myśl, że my powinniśmy jakoś odwrócić teraz ten proces i być może to jest ten moment, kiedy powinniśmy no może nie ukarać siebie, no ale w pewnym sensie taki post dla wielu osób jest rzeczą inwazyjną. Więc no, że powinniśmy teraz odpracować to wszystko, co zrobiliśmy nie tak jak trzeba i wtedy nabieramy ochotę na jakąś głodówkę, czyli znowu takie skrajne zachowanie, prawda? No można powiedzieć, że to jest takie zero-jedynkowe podejście, że albo jemy wszystko, albo jemy nic wręcz. Tak dosłownie można to ująć. Ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Uważam, że dużo lepiej i dużo zdrowiej dla nas jest odżywiać się stale dobrze i zwracać uwagę na to, co jemy i wtedy nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby stosować jakiś post, czy też jakąś głodówkę, czy też żeby specjalnie jakoś się żegnać z tym jedzeniem.
Czy nasz organizm potrzebuje raczej takiej stabilności?
Nasz organizm zawsze potrzebuje stabilności. Nasze zapotrzebowanie na składniki odżywcze, na związki mineralne jest stałe. Oczywiście w zależności od tego, jak nasze zdrowie się przedstawia, to zapotrzebowanie może być większe albo mniejsze. Ale generalnie ono jest stałe i nasz organizm świetnie sobie z tym radzi. Natomiast trochę wcześniej o tym rozmawialiśmy, że ten okres głodówki, kiedy przechodzimy na głodówkę, to ten nasz organizm przestawia się z wielu powodów na taki tryb polowania, prawda? Czyli zmienia się układ hormonalny, czy też pojawiają się jakieś dodatkowe katecholaminy, czyli adrenalina, noradrenalina i takie związki, które pozwalają nam być lepszym łowcą. Czyli to widać, że nasz organizm w tym okresie głodówkowym czuje poniekąd pewne zagrożenie i doprowadza nas do takiego stanu, w którym moglibyśmy coś tam sobie upolować. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy przestaliśmy już być łowczymi, to interpretujemy ten stan na głodówce jako coś takiego fajnego, ponieważ to jest jakieś takie źródło energii, jakiegoś takiego podniecenia, prawda, podwyższonego poziomu tych zdolności poznawczych. Także no, to nam się podoba i w związku z tym może lubimy jakoś tam cyklicznie wchodzić w taki stan. Ale generalnie jest tak, że na przestrzeni istnienia ludzkości my nie zawsze mieliśmy dostęp do supermarketów, prawda? To nie zawsze było tak, że tego jedzenia było pod dostatkiem. W związku z tym w okresie, kiedy nie udawało nam się tego używienia upolować, to nasze organizmy też wytworzyły olbrzymie możliwości adaptacyjne do takiego okresu głodu. Czyli my jesteśmy jednak przygotowani do tego, żeby z tym głodem sobie jakoś poradzić. Co oczywiście pozwalało jakby ludzkości przetrwać, natomiast w dzisiejszych czasach to mniej więcej sprowadza się do tego, że kiedy my przestajemy jeść, to nasz organizm spowalnia tempo przemiany materii, prawda? I on ma na to wiele możliwości, no między innymi może obniżyć naszą termogenezę spoczynkową, czyli tą produkcję ciepła. Nie jest nam tak gorąco, jak wtedy, kiedy odżywiamy się normalnie. Dochodzą do tego jakieś zmiany hormonalne i to wszystko służy temu, żeby przetrwać ten okres głodu, więc zawsze jest tak, niestety, że taka głodówka kończy się po prostu efektem jojo. Znaczy, jeżeli w czasie tej głodówki, jeżeli ktoś traktuje takie, fachowo byśmy to nazwali bardzo niskoenergetycznie diety, tak? To ma swoją nazwę. Czyli to jest taka dieta o kaloryczności 600, powiedzmy sobie 800 kilokalorii, czyli bardzo, bardzo taka niedoborowa. Więc efektem takiego głodzenia się jest po prostu spowolnienie tempa przemiany materii. Teraz po skończonym takim poście, po skończonej takiej głodówce, no, zaczynamy odżywiać się normalnie i ten normalny nasz sposób odżywiania, który wcześniej trafiał na przykład taki punkt naszego zapotrzebowania, teraz już jest nadmiarowy i zaczynamy po prostu tą masę ciała odbudowywać. Więc zawsze po głodówce tyjemy, zawsze następuje ten efekt jojo, więc nigdy nie są to trwałe efekty. To jest pierwsze takie zagrożenie, ale drugie jest też takie, że skoro najczęściej te głodówki bazują na przykład na dużej ilości warzyw, szczególnie jeżeli chodzi o dietę Dąbrowskiej, to i owoców, to musimy pamiętać o tym, że jest to też niedoborowa dieta, jeżeli chodzi o białko. Więc ten ubytek masy ciała jest związany bardzo często z ubytkiem masy mięśniowej, ponieważ w naszej masie mięśniowej znajduje się bardzo dużo aminokwasów, czyli tych budulcowych białka, które nam są niezbędne do tego, żebyśmy mogli prawidłowo funkcjonować. Więc z jednej strony spowalniamy sobie tempo przemiany materii z powodu na przykład spadku termogenezy. Drugi element to jest ubytek masy mięśniowej, a masa mięśniowa również do przetrwania potrzebuje dużo energii, w związku z tym ten efekt spowolnienia tempa przemiany materii, po drugie wiąże się z tym, że mamy coraz niższą masę mięśniową.
Ja się zastanawiam też, panie Michale, jak działa nasz umysł. Czy to też bardzo wpływa na nasze zdolności poznawcze, na szybkość reakcji?
No i tu jakby zaskoczenie jest takie, że po pierwsze, tak jak wspominałem już o tych katecholaminach, ale też istnieje coś takiego jak endogenne opiaty, czyli takie związki, które nas po prostu wprowadzają.
Narkotyczne byśmy powiedzieli.
Tak. I głód, ból to są takie momenty naszego życia, kiedy ten nasz mózg tych endogennych opiatów produkuje więcej, tak żebyśmy po prostu mogli jakoś sobie w tym momencie
poradzić.
Poradzić, tak. Ale też musimy pamiętać o ważnej rzeczy. Po pierwsze, że musimy odróżnić ten głód od apetytu, prawda? I to są dwie zupełnie różne rzeczy i jakby one też niekoniecznie idą razem, czyli potrafimy być głodni, a nie mieć na coś apetytu, prawda? Ale potrafimy nie być głodni, ale potrafimy mieć apetyt.
Więc i my to możemy zinterpretować, że my jesteśmy głodni, tak? Na przykład.
Tak, naprawdę
nasz organizm nie potrzebuje w tym momencie energii, tak?
Dokładnie tak. Tak więc o to chodzi, ale też chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że głód jest czymś zupełnie naturalnym i sygnał, który wysyła nasz organizm, ten związany z głodem, nie z apetytem, czyli ten sygnał, który na przykład jest związany z jakimiś sygnałami motorycznymi, czyli
burczenie w brzuchu
na przykład. Tak,
to jest taki sygnał, że może już warto coś zjeść.
No właśnie, to burczenie w brzuchu znowu to jest już taki element tego MMC, czyli tego wędrującego kompleksu miotrycznego, czyli tej miotły, która przez nas przechodzi i ona najczęściej włącza się tak mniej więcej 3 godziny po posiłku. To zaraz jeszcze możemy do tego wrócić. Natomiast jeszcze chciałem skończyć. Myślę, że jakby głód jest czymś zupełnie fizjologicznym i nasz organizm po to nam wysyła tą informację, żebyśmy po prostu zaczęli jeść. I jeżeli będziemy się wsłuchiwali w ten nasz organizm, jeżeli będziemy dobrze interpretowali te sygnały, które on nam będzie wysyłał, to wszystko będzie z nami dobrze i będziemy sobie świetnie radzić. Natomiast proszę pamiętać też o tym, że osoby, które nadmiarowo potrafią kontrolować uczucie głodu, generalnie po prostu są chore, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład głównie dziewczyny, które chorują na anoreksję, to ich zdolność pokonywania głodu po prostu jest niesamowita. A do czego prowadzi anoreksja? No jakby nie
rozmawialiśmy
musimy,
już o tym.
Tak, nie musimy już przypominać. Więc nie chodzi o to, żeby ten głód ignorować. Znaczy my musimy go dobrze interpretować i powinniśmy jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni. To mniej więcej jest tam około 3-4 godzin po posiłku. I jakby wszystko wtedy działa tak, jak trzeba.
A jakie są jeszcze sygnały oprócz tego burczenia w brzuchu? Mnie się słabo robi, jak jestem głodna.
Na przykład, tak.
Też podnosi mi się trochę poziom zdenerwowania.
Tak, ale też uczucie chłodu.
Tak.
Też jest związane.
I też jest czasami niedobrze.
I tak. I jest też. To też zależy, z czego wynika to uczucie naszego głodu. Bo może na przykład obniżyć nam się poziom glukozy, prawda? Bo na przykład wykonywaliśmy jakąś większą aktywność, w związku z tym zużyliśmy te substraty energetyczne związane z glukozą, czyli i glukozę, i glikogen, który jest w mięśniach i wątrobie, więc wtedy może nam być słabo, możemy czuć się jacyś tacy wyczerpani, możemy mieć nawet jakieś tam drżenie mięśni i zasłabnięcie. No plus oczywiście to takie uczucie w żołądku, tej pustki, która po prostu.
Stąd może to uczucie, że jest nam niedobrze trochę, tak? Bo ten żołądek jest nienakarmiony.
No, dokładnie.
I takie są reakcje. No nieprzyjemne bardzo reakcje i myślę, że ktoś, kto się racjonalnie odżywia, to nie ignoruje tych sygnałów. No. Natomiast zastanawiam się, co robią ludzie, bo przecież w momencie, kiedy decydują się na głodówkę czy na post, no też te reakcje organizmu są. Wiem, że są czasami takie metody, że ludzie wodę piją, chcąc się właśnie odchudzić, zredukować masę ciała, oszukują jakby ten żołądek, ale to staje się też jest krótka droga.
No, ja nie jestem specjalistą, sam nie praktykowałem, więc trudno jest mi się do tego odnieść, ale no, wydaje mi się, że no, jednak jest to jakiś tam element silnej motywacji i siły woli, czy jednak zwalczanie tych elementów, które wysyła nasz organizm, tych sygnałów, no, musi być jednak związany z pewnym czerpaniem z tych zasobów siły woli, czyli z tą naszą siłą odmawiania sobie, o której ostatnio rozmawialiśmy. Więc no pewnie każdy ma jakiś tam swój element. No są tacy, którzy poszczą na przykład przez ileś godzin w ciągu dnia, czyli tutaj już przechodzimy do tematu tego postu przerwanego i on charakteryzuje się tym, że po prostu postanawiamy jeść w ciągu dnia krócej.
I wrócimy do tego tematu, bo patrzę, że czas nieubłaganie niestety płynie. Skoro post przerywany, to my też przerwiemy naszą audycję dzisiaj, żeby powrócić i będziemy kontynuować. Bardzo dziękuję. Pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był naszym gościem. Widzimy się i słyszymy, panie Michale, za tydzień. Oli Woźniak, dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.